Bądź pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że tak tu mnie przybyliście. Mamy nie tylko więcej krzeseł, ale mamy też nowe baterie do mikrofonu, więc myślę, że w tej rywalizacji Michał Piekara kontra mikrofon będzie 1-0 nadal. Tak jak ojciec wspomniał, dzisiaj będziemy mówili dalej o duchowej walce, ale dziś skupimy się na tych bardzo codziennych rzeczach, które pozwalają nam zwyciężać w tej walce. Na tym, co jest tak codzienne, co przeplata się w każdym dniu, czyli właśnie o komunikacji. Można mówić o bardzo wielu różnych narzędziach, które pomagają nam w naszych duchowych walkach, ale myślę, że komunikacja jest takim szczególnym narzędziem, również dlatego, że korzystamy z niej codziennie. W różnej formie i w różnych sytuacjach, ale ważne, byśmy korzystali z tego umiejętnie. Na samym początku chciałbym takie dwa założenia jeszcze poczynić. Pierwsze z nich brzmi w ten sposób, że miłość jest ciągle w budowie. Małżeństwo jest ciągle w budowie. Małżeństwo jest pewnym procesem budowania relacji przez cały czas. To nie jest tak, że zainwestujemy w nasze małżeństwo raz na tydzień i to wystarczy nam na cały tydzień, że możemy zainwestować, zrobić świetną randkę, wspaniale spędzić razem czas z naszą ukochaną żoną, raz w miesiącu i to starczy na cały miesiąc. To w ten sposób nie działa, to w ten sposób nie funkcjonuje. Myślę, że nasze starania o relacje można przyrównać do inwestowania na lokatę. Im więcej inwestujemy, tym większy będzie procent, który później zostanie nam zwrócony. Myślę, że to bardzo ważne. Drugie założenie wynika z pewnego przemyślenia i z pewnej obserwacji, którą udało mi się poczynić przez te kilka lat pracy z małżeństwami. Brzmi ono w ten sposób. Jeśli dwoje ludzi potrafi ze sobą rozmawiać i pragnie wypełnić małżeńską przysięgę, wówczas ryzyko poważnych kłopotów jest minimalne. Zwróćcie uwagę, że są tutaj dwa elementy. Pierwszy z nich, dwoje ludzi potrafi ze sobą rozmawiać i drugi, pragnie wypełnić małżeńską przysięgę. O małżeńskiej przysiędze mówiliśmy wczoraj bardzo dużo, ale ono jest fundamentem dla tego wszystkiego, co inwestujemy w małżeństwo. Ona sprawia, że wtedy nawet, kiedy jest nam trudno, zaciskamy zęby i staramy się nadal. Pcha nas do przodu nawet wtedy, kiedy sami nie mamy, czujemy, jakbyśmy nie mieli sił. I muszę wam powiedzieć, że większość małżeństw ma to pragnienie. To pragnienie wypełniania małżeńskiej przysięgi. Natomiast problemy zaczynają się w owej umiejętności rozmawiania. Często chcą dbać o swoje małżeństwo jeszcze bardziej, ale nie potrafią rozmawiać. I to jest dla nich największy problem. Szczerze mówiąc, nigdy nie sądziłem, że trzeba będzie mówić ludziom o tym, że małżonkom o tym, że powinni ze sobą rozmawiać. Przy czym mam na myśli tutaj nie takie rozmowy dotyczące tego, kto co będzie robił w domu, czy są wyniesione śmieci, czy dzieci odprowadzone do szkoły, czy wszystko załatwione, rachunki popłacone. To są rozmowy, które oczywiście są ważne, ale to tak naprawdę dotyczą sprawnego funkcjonowania domu, naszej rodziny. Myślę o tych szczególnych, głębokich rozmowach, które dotyczą waszych planów, waszych sukcesów, porażek, waszych marzeń, również tego, co przeżywacie duchowo, tym również musimy się dzielić. I muszę wam powiedzieć, że kiedy pracuję z małżonkami, widzę, że bardzo brakuje tych rozmów. Z czego to się bierze? Myślę, że z wielu różnych przyczyn, z których chyba najłatwiej wskazać te, że jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle gdzieś się spieszymy, żyjemy w takim świecie, że w jednej chwili możemy się połączyć z Eskimosem na Antarktydzie. Mamy wiele narzędzi do komunikowania się ze sobą, ale jednocześnie jakość tej komunikacji bardzo się obniżyła. Myślę, że nieraz komunikację traktujemy niezwykle powierzchownie. To dlatego, kiedy żona podchodzi do męża i skarży mu się, że on ciągle siedzi przed komputerem, wpatruje się w ten ekran, a dawniej to spoglądał jej w oczy, on jest gotów z pełnym przekonaniem powiedzieć: nie ma sprawy, kochanie, za chwilę umieszczę ikonkę z twoją twarzą na pulpicie. Myślę, że jest nam coś takiego, że uproszczamy naszą komunikację, naszą relację do takich prostych komunikatów, kto co ma zrobić, co jest zrobione, co jest niezrobione i tak dalej. To, o czym będę chciał dzisiaj powiedzieć, to o tym, jak rozmawiać. Nie o tym, o czym należy rozmawiać, ale o tym, jak rozmawiać. Tak naprawdę nie jest ważny temat, treść naszej rozmowy. Ważne jest to, czy potrafimy tę rozmowę faktycznie budować i prowadzić razem. Okazuje się, że tak jak mówiłem, mamy dobre chęci, mamy to pragnienia, ale niestety nie potrafimy korzystać z narzędzi, co prezentuje ta ilustracja. No właśnie. Będę chciał dzisiaj powiedzieć o takich dwóch zasadniczych koncepcjach, które myślę, że w bardzo piękny sposób przyczyniają się do tego, że małżeństwa lepiej funkcjonują. Pierwsza z nich to dobry start, a druga dobry stop. Te dwie. Dobry start i dobry stop. Więcej uwagi poświęcę dobremu startowi, bo jeśli dobrze wystartujemy, to wtedy nie musimy hamować. Ale o tym drugim również parę słów powiem. Zacznę od tego pierwszego. Dobry start. Otóż okazuje się, że pierwsze 3 minuty naszej rozmowy na jakiś ważny temat, nieraz trudny temat, decydują o tym, tak zostało wyliczone, decydują o tym, czy ta rozmowa zakończy się sukcesem, konstruktywnym rozwiązaniem, zgodą, zbudowaniem małżeństwa. 3 minuty, pierwsze 3 minuty wystarczają, aby orzec, czy to będzie konstruktywne, czy destruktywne dla małżeństwa, destruktywna rozmowa. Dlatego właśnie ten dobry start jest taki ważny. Na ten dobry start składa się wiele różnych elementów, ale dziś chciałbym poruszyć te 4. Po pierwsze, dobre słuchanie. Po drugie, umiejętność przyjmowania czyjejś perspektywy. Po trzecie, umiejętność pozytywnego krytykowania. Jest coś takiego. I jeszcze lepsze, umiejętność pozytywnego narzekania, rozmawiania ze sobą. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli od słuchania. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie w swoim życiu, że dzieliliśmy się czymś dla nas ważnym z drugą osobą i ta osoba potakiwała, aha, kiwała głową, ale tak naprawdę mieliśmy głęboką świadomość, że nas zupełnie nie słucha. Błądzi myślami, nie poświęca nam swojej uwagi. Faktycznie umiejętność słuchania jest rzeczą niezwykle fundamentalną. Kiedy pracuję z małżeństwami, okazuje się, że żony nigdy nie były wysłuchane. One mówiły, ten mąż niby słuchał, ale nigdy nie usłyszał. Myślę, że umiejętność słuchania jest rzeczą bardzo fundamentalną i podstawową. Teraz króciutko powiem o strukturze, jak będzie wyglądał każdy następny slajd. Otóż będę mówił o pewnych trudnościach, które nas dotykają w dobrym słuchaniu i nazwałem te trudności murami. Murami, które oddzielają małżonków. I my te mury możemy budować. Ale później rzecz ważniejsza, będę mówił o tym, jak te mury przekraczać, jak je przełamywać, jak rozwalać te mury. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. To jest pierwszy mur, który dotyczy umiejętności słuchania. Otóż słuchanie wymaga aktywności i uwagi. Jeśli chcemy kogoś wysłuchać, musimy poświęcić chwilę czasu, musimy odłożyć inne rzeczy, którymi się teraz zajmujemy, inne myśli, które mogłyby nas zaprzątać, poświęcić tej osobie tę chwilę czasu, o którą prosi. Niby proste, ale myślę, że jak często się mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. Myślę, że faktycznie w komunikacji to jest bardzo powszechne. Spotkałem kiedyś taką parę, w której okazało się po jakiejś rozmowie, mąż sam się do tego przyznał, podziwiam go za odwagę, że kiedy kłóci się z żoną, bo ona zarzucała mu, że kiedy się z nim kłóci, to ona mówi do niego, ale nic do niego nie docierało. On się przyznał, że kiedy ona krzyczy na niego, wytyka mu różne rzeczy, on wtedy planuje sobie cały tydzień, co ma do zrobienia w poniedziałek, we wtorek, w środę, czwarteczek, wszystko ma zaplanowane. Im więcej się kłócili, tym lepiej miał zaplanowany tydzień, a żona była sfrustrowana, ponieważ mąż jej nie wysłuchiwał, nie słuchał, nie zwracał na nią zupełnie uwagi. Druga rzecz to to, że słuchanie wymaga rezygnacji z mówienia. No, znowu rzecz niby oczywista. Ale okazuje się, że w nas jest coś takiego, że kiedy ktoś nam mówi o swoim problemie, to jest ta okazja, w której my chcemy powiedzieć o swoich problemach. Kiedy chcemy powiedzieć o tym, co my czujemy. To dlatego, kiedy żona przychodzi mi czasem do męża i mówi mu, kochanie, wiesz co, tak strasznie boli mi dzisiaj głowa, w ogóle taki kiepski mam dzisiaj dzień. I liczę na to, że on ją wesprze, pomoże jej, zaraz, prawda, przygotuję kakałko dla ciebie, usiądź sobie, połóż się, przyniosę ci kocyk, zaraz się tobą, prawda, wymasuję ci skronia, zajmę się tobą. On jest gotów wtedy powiedzieć, wiesz co, mnie też tak strasznie głowa boli. Ja nie wiem, po prostu, ja nie wiem, od tygodnia mnie tak głowa boli. Dobrze, że o tym mówisz, Tak sądziłem, że to zauważyłaś. Mamy w sobie coś takiego, że kiedy ktoś nam mówi o czymś dla niego trudnym, od razu nam się włącza taka lampka. Chwila moment, ja też mam taką trudność. To ja też o tym powiem. Musimy się tego bardzo mocno wystrzegać, bo to niszczy naszą umiejętność słuchania, która, jak mówiłem, jest fundamentalna. I teraz widzicie kolejny slajd, jak możemy pokonywać tę przeszkodę. Pierwsza taka wskazówka, bardzo logiczna. Poświęć maksymalnie swoją uwagę. Jeśli ktoś mówi ci o tym, że chce z tobą porozmawiać o czymś ważnym, a ty wyrażasz zgodę na to, to wywiąż się z tego zobowiązania. Jeśli faktycznie mówisz, że poświęcisz komuś czas, zrób to. Jeśli mówisz, że kogoś wysłuchasz, zrób to. Nie zajmuj się innymi rzeczami. Jeśli natomiast wiesz, że to jest taki moment, w którym autentycznie nie będziesz w stanie się skupić, musisz coś dokończyć, może lepszy będzie moment za chwilę, to powiedz to. Ale nie okłamuj drugiego człowieka, mówiąc, że wysłucham cię, a tak naprawdę wiesz dobrze, że nie będziesz w stanie go wysłuchać. Myślę, że taka szczerość jest również bardzo ważna. Oczywiście bardzo umiejętnie trzeba coś takiego małżonkowi powiedzieć. Nie na zasadzie, wiesz co, nie teraz, bo to nie jest dobry moment. Tylko inaczej. Kochanie, minutkę, dosłownie minutkę, jedną rzecz tylko skończę i zaraz do ciebie przyjdę, usiądziemy sobie na spokojnie, porozmawiamy. Myślę, że słowa mają niesamowitą moc i bardzo wiele nas uczą. Też przez słowa się wyrażamy. Więc zmiana komunikacji, to o czym wczoraj mówiliśmy, jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Mamy pewne wypracowane sposoby na komunikowanie się ze sobą. One funkcjonują, tak jak mówiliśmy wczoraj, lepiej lub gorzej. Chcę wam zaproponować być może nowe sposoby, ale wypróbujcie ich i spróbujcie zobaczyć, jak one mogą wpłynąć na wasze małżeńskie życie. Druga wskazówka to to, żebyśmy okazywali sobie, że słuchamy. Możemy to robić na wiele sposobów. Drugiej osobie okazuje się, że jeżeli wyrażamy naszą gotowość do słuchania i pewnymi sposobami też pokazujemy, że autentycznie słuchamy, że to jest aktywne słuchanie, wtedy okazuje się, że ta osoba łatwiej się otwiera. Możemy to robić na wiele różnych sposobów. Tutaj oczywiście jest kwestia naszej empatii, naszego wsłuchania się, wytężenia, dopytywania. To jest niesamowite, ale czasem takie bardzo proste rzeczy pozwalają otworzyć się zwłaszcza tym ludziom, którzy mają trudność z uzewnętrznianiem swoich myśli. Zwykłe zadawanie pytań. No dobrze, i co się dalej stało? Aha, rozumiem. I co dalej? Nawet tak proste rzeczy pozwalają mężowi, który nie potrafi mówić o swoich trudnych sytuacjach, dzielić się. I naprawdę, wiesz, wiem, że to brzmi może dość banalnie, ale widziałem wiele małżeństw, które po czymś takim zaczynały wreszcie rozmawiać. Mówimy na razie o zupełnych podstawach. Taka myśl, którą kiedyś usłyszałem, a która do owego słuchania świetnie pasuje, to to, że Bóg dał nam po to jedne usta i dwoje uszu, żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Myślę, że warto zapamiętać. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, to umiejętność przyjmowania czyjejś perspektywy. To jest dla nas bardzo trudne, postarać się wczuć w tę sytuację, w której jest nasz współmałżonek, zrozumieć jego emocje, te okoliczności, które nim powodowały, kontekst cały, w którym ten małżonek się znalazł w tej trudnej sytuacji. To jest dla nas trudne, a jednocześnie jest to niezbędne, żebyśmy mogli dobrze, adekwatnie odpowiedzieć na jego potrzeby. Zobaczmy, jakie tutaj mamy mury. Mur pierwszy, który można ująć w takie zdanie, które chyba każde małżeństwo zna. Ale ja wiem, co ty chcesz przez to powiedzieć. Ja doskonale wiem, co ty chcesz powiedzieć. Nikt nie ma takiej niesamowitej zdolności ani umiejętności, że wiemy, co druga osoba ma w głowie. Wiemy, co ona autentycznie chce powiedzieć. Jest taki dowcip, że tylko Chuck Norris potrafi odpowiedzieć na pytanie, które jeszcze nie zostało zadane. Nam taka umiejętność nie jest dana, niestety. Chociaż niektórzy małżonkowie bardzo by chcieli. Jakie niebezpieczeństwo w tym tkwi? Po pierwsze, zakładamy, że wiemy, co druga osoba chce powiedzieć. Na tym założeniu opieramy naszą odpowiedź, nasze argumenty, to, co my chcemy powiedzieć drugiej osobie. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale rzecz jeszcze bardziej niebezpieczna to to, że odgadujemy intencje. Zakładamy, że wiemy, dlaczego ta osoba chce to powiedzieć. A to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że zakładając, że znamy czyjeś intencje, możemy się bardzo pomylić. Możemy zakładać, że ta osoba robi to ze złośliwości. No, myślę, że przy kłótniach zwykle zakładamy takie rzeczy. Nie zakładamy tego, że to jest taka brawurowa forma szukania zgody i porozumienia. Warto zwrócić na to uwagę. jak pokonywać te mury? Warto sobie zadać takie proste pytanie, które pozwala nam zmienić perspektywę. Jak sądzisz, jak ona, on się czuje, kiedy ty się zachowujesz w ten sposób? Jak sądzisz, jak ty byś się czuł, gdyby twoja żona, twój mąż tak ci odpowiedział, jak ty właśnie to zrobiłeś? Często oczekujemy wsparcia od naszego współmałżonka i słusznie. Ale rzadko się zastanawiamy nad tym, czy my potrafimy dać takie samo wsparcie, jakiego oczekujemy drugiej osobie. To pytanie pozwala nam odwrócić perspektywę. Poniekąd znaleźć się na miejscu tej drugiej osoby. Spróbować znaleźć się na miejscu tej drugiej osoby. Inną rzeczą, o której warto pamiętać, to zwracanie uwagi na uczucia, które nam powodują. To jest niesamowite, ale my nasze uczucia wyrażamy nie tylko poprzez słowa, co jest zrozumiałe, ale również przez całą naszą osobę. Kiedy czujemy się zdenerwowani, zaciskamy pięści, często występuje nam pot na czoła, czujemy jakiś ucisk tutaj w klatce, ból żołądka, różne rzeczy. Ale niesamowite jest to, że to są doświadczenia, które są dla nas wszystkich wspólne. I właśnie dlatego, jeżeli wiemy o tym i widzimy, że mąż jest cały spięty, możemy do niego podejść i powiedzieć: słuchaj, kochanie, widzę, że jesteś bardzo spięty. Coś się stało? Być może on nie jest w stanie w żaden inny sposób powiedzieć, że coś się złego wydarzyło. Może ma w sobie jakieś takie blokady, nie potrafi się uzewnętrzniać. Jeżeli potrafimy być czujni i z tą naszą wrażliwością patrzeć na współmałżonka i odgadywać, pytać o to, jak się czuje, czy faktycznie dobrze widzimy jego stan, to może bardzo pomóc. Co więcej, możemy powiedzieć: wiesz co, ja kiedy tak jestem spięty, to zawsze to znaczy, że coś się musiało wydarzyć nie tak, jak chciałem. Widzę, że ty zachowujesz się podobnie. Być może w twoim dzisiejszym dniu też coś takiego się wydarzyło. I ostatnia taka wskazówka: odzwierciedlanie treści. Odzwierciedlanie treści polega na tym, że chcemy unikać zgadywania, co druga osoba chce nam przekazać. Po prostu o to pytamy. Więc kiedy jeden z małżonków mówi coś istotnego dla niego, drugi stara się powtórzyć to innymi słowami, dopytując, czy o to chodzi, czy dobrze zrozumiał. Jak to może wyglądać? Może to wyglądać na przykład w ten sposób. Żona może powiedzieć: wiesz, mam po prostu ostatnio takie wrażenie, że ze wszystkim jestem zupełnie sama. Ciągle tylko sprzątam, zajmuję się naszymi dziećmi, nie mam czasu dla siebie, nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Jak mąż może na to zareagować, żeby zobaczyć, czy dobrze rozumie intencje? Może zareagować w ten sposób: aha, rozumiem, że chodzi ci o to, że masz za dużo obowiązków. I teraz żona znowu może skonfrontować to, czy to chciała przekazać, czy może coś jeszcze. Może powiedzieć: tak, to też, że mam dużo obowiązków, ale to, że brakuje mi twojej pomocy. Myślę, że takie proste rzeczy, jak odzwierciedlanie treści, pozwalają nam na to, żeby mieć pewność, co druga osoba chciała nam przekazać. I zdaję sobie sprawę, że być może wszystko to brzmi jak takie psychologiczne narzędzia, którymi możemy pewne rzeczy uzyskiwać. Tylko kiedy pracuję z małżonkami, widzę, jak bardzo pozwala im to się otworzyć. Jak bardzo pozwala im zrozumieć siebie nawzajem, znaleźć porozumienie. I myślę, że to jest ta wskazówka, to jest ta droga, którą powinniśmy iść. Nie doszukujmy się ukrytych znaczeń. Nie zakładajmy, co druga osoba miała do powiedzenia, co chce powiedzieć. Po prostu o to zapytajmy. Kolejna rzecz to pozytywne krytykowanie. Zdaję sobie sprawę, że może wam się wydawać, jak można pozytywnie krytykować. Da się. Będę chciał was o tym już za moment przekonać. Tutaj przy pozytywnym krytykowaniu napotykamy na kilka poważnych murów, które będę chciał wam pokazać. Pierwszy z nich to oskarżenia. Jeśli oskarżamy współmałżonka, bardzo często zamykamy drogę do porozumienia. Zdaję sobie sprawę, że macie jakiś ból w swoim sercu, chcecie się nim podzielić. Ale jeżeli robicie to w ten sposób, nigdy nie można na ciebie liczyć. Zawsze się spóźniasz. Jeszcze nigdy mi się nie udało z tobą tak ustalić, żebyś zawsze był na czas. Ja nie wiem, specjalnie mi to robisz. Zwróćcie uwagę, że w takich zdaniach, w takich oskarżeniach zupełnie zamykamy drogę odwrotu współmałżonkowi. On oczywiście będzie się bronił, nawet jeżeli macie rację. Bo kiedy czujemy się atakowani, rzadko wtedy przyjmujemy, mamy na tyle dużo pokory, żeby przyjąć postawę: wiesz co, masz rację, bardzo cię przepraszam, będę chciał to zmienić. tylko zareagujemy zupełnie inaczej. Ja się spóźniam, a ktoś ostatnio spóźnił, na przykład. Te oskarżenia zwykle przyjmują taką niebezpieczną formę, którą można zawrzeć w takim małym słówku ty. To ty jesteś winien. To ty się spóźniasz. To ty się nie starasz. To sprawia, że oceniamy zachowanie drugiej osoby i robimy to w sposób niezwykle mocny. Koncentrujemy naszą uwagę na tej osobie. Zaraz wam pokażę, jak tę perspektywę można zmienić i jakie efekty można uzyskać, kiedy skoncentrujemy się na tym, co sami czujemy. Tutaj też bardzo często padają owe słowa nigdy i zawsze. Nigdy i zawsze. Ty nigdy nie wynosisz śmieci, ty zawsze się spóźniasz, nigdy nie można ciebie liczyć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, że takich słów używa albo że takich słów, takie słowa słyszy. Tylko problem polega na tym, że jeśli żona powie mężowi, ty nigdy po sobie nie sprzątasz, on jest gotów zareagować nigdy, a 3 tygodnie to kto zrobił porządek po śniadanku? No i cały argument leży. Tutaj widać, jaki jest błąd używania takich słów nigdy i zawsze. Ponieważ tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, że on nigdy niczego nie zrobił. Może w większości przypadków, ale nie nigdy. Bierzemy część za całość, uogólniamy. Takie uogólnianie jest, takie generalizowanie jest bardzo niebezpieczne. Zwykle, kiedy spotykam się z małżonkami, mówię, że jest tylko takie jedno zdanie, gdzie mogą używać słów nigdy i zawsze. Nigdy cię nie opuszczę i zawsze będę cię kochał. Nic poza tym. Drugi mur, na który możemy natknąć się, który możemy budować między sobą, to postawa obronna względem uwag. O tym przed chwilą wspomniałem, że kiedy jesteśmy atakowani, zwykle przyjmujemy postawę obronną. I robimy to w różny sposób, nieraz niezwykle absurdalny. I muszę wam powiedzieć, że to jest właśnie ten moment, kiedy najwięcej rzeczy ja sobie zapisuję ze spotkań z małżonkami. Otóż ja nazywam to takimi małżeńskimi absurdami. Teraz wam kilka przytoczę. Polega to na tym, że małżonkowie, kiedy spotykam się z nimi, bardzo często pozwalam na to, żeby w kontrolowany sposób trochę się ze sobą spieli, trochę się pokłócili. W kontrolowany sposób. Mnie to pozwala zobaczyć, jakie mechanizmy w komunikacji u nich funkcjonują, a które nie, jak reagują na różne rzeczy. Zobaczyć to tak na żywo. Kiedy właśnie jedno z małżonków oskarża drugiego, widzi, że ja na to przyzwalam, więc też pewnie czuję takie poparcie, że może to zrobić. Drugi współmałżonek bardzo często reaguje w sposób obronny, w bardzo dowcipny sposób. Pozwólcie, że wam przytoczę takie dwa, które pozwolono mi zacytować. Kiedyś pewna żona powiedziała coś takiego. Co? Twierdzisz, że to ja o niczym nie pamiętam? Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz o czymś zapomniałam. To jest świetne. Natomiast perełką, którą zawsze przytaczam, jest co innego. To też żona. Nie przesadzaj. Wcale nie jestem drobiazgowa. Po prostu chcę znać każdy szczegół tej sytuacji. To była zresztą taki moment, w którym kiedy ona to powiedziała w pełnym uniesieniu, ja powiedziałem, słuchajcie, momencik, jakbyś mogła powtórzyć ostatnie zdanie. Ona się tak zatrzymała, przypomniała sobie, co powiedziała i się roześmiała. Już nie powtarzała tego zdania. To trochę przypomina taki dowcip, który swego czasu można było słyszeć w różnych takich chrześcijańskich kręgach, mianowicie modlitwa chrześcijanina. Panie, proszę Cię, daj mi cierpliwość i daj mi ją już teraz. To jest dokładnie to samo. Jak pokonywać ten mur? Jak sobie z nim radzić? Po pierwsze, zgłaszać zastrzeżenia bez krytyki. Bez krytykowania. I teraz wrócę do tego, o czym mówiłem, o tym słowie ty. O tym słowie ty. Ty czegoś nie robisz i tak dalej. Kiedy zaczniemy mówić o sobie, to sprawia, że nasz współmałżonek jest w zupełnie innej sytuacji. Dajemy mu szansę racjonalnego zareagowania. W tym sensie mówienie o sobie polega na mówieniu o naszych odczuciach, o naszych emocjach. Jeśli powiesz, ty nigdy nie wynosisz śmieci, nigdy nie można ciebie liczyć, on się będzie bronił. Ale jeśli powiesz, wiesz co, jest mi bardzo przykro, że ostatnimi czasy to zawsze ja musiałam wykonywać niektóre z takich rzeczy, które myślałam, że ty będziesz robił. Na przykład ostatnio cały czas wynoszę śmieci. To brzmi zupełnie inaczej. Ponieważ mówicie o swoich odczuciach. Mnie jest przykro. Czuję się zraniony. Jest mi z tym źle. I to sprawia, że współmałżonek nie może ci powiedzieć, nie, nie, moment, moment, tobie wcale nie jest przykro. Ja wiem, jak ci jest, tobie wcale nie jest przykro. Bo to jest pewien absurd, myślę, że to czujemy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co my czujemy, a czego nie czujemy. Kiedy więc koncentrujesz się na tym, jak ty to odczuwasz, mówisz o tym, że jest ci smutno, że jest ci przykro, o ile oczywiście to mówienie nie przyjmuje znowu formy oskarżenia, to mówisz, zestawiasz swojego współmałżonka z twoim stanem, z twoją przykrością, której doznajesz, z tą przykrością, której doznajesz. I to jest taki moment, który zwykle powoduje, że współmałżonek do niego dociera, że chyba przesadził, coś jest nie tak, coś trzeba zmienić. Kiedy jesteśmy atakowani, włącza się taki cykl. Atak, kontratak. Kontratak na kontratak i tak dalej, i tak dalej. Łatwo możemy zauważyć, że jest to krąg błędów, który się nie rozwiązuje. Druga rzecz to jest szukanie pozytywnych pragnień, szukanie marzeń, które stają za narzekaniem, za kłótnią, za konfliktem. To jest jedno z ważniejszych zdań, które dzisiaj tutaj padnie. Otóż za każdym konfliktem, za każdą trudnością, którego doświadcza małżeństwo, stoi coś niesamowicie dobrego. Pragnienie, aby coś było lepiej. Oczywiście to jest tak, że małżonkowie, kiedy przychodzą w konflikcie, oni tego nie dostrzegają. Oni są przekonani, że ta relacja już jest na wyczerpaniu. Oni już sobie nie dają z tym rady. I małżonek jest tylko specjalnie pewne złośliwości robi. Tylko, że zwróćcie uwagę, za pewnymi uwagami, za pewnymi oskarżeniami stoi pewna troska o wspólne dobro. Jak to może wyglądać? Na przykład w ten sposób. Mąż może powiedzieć żonie coś takiego. Wiesz co, po prostu nigdy nie masz dla mnie czasu. Ciągle tylko dzieci i dzieci. Ja w ogóle się czuję zaniedbany. Wiesz co, może ja w ogóle powinienem się wyprowadzić stąd. Będzie ci łatwiej, nie będziesz miał jednej gęby do karmienia więcej. To przyjmuje formę oskarżenia. Ale zwróćcie uwagę, co za tym stoi. Za tym stoi bardzo piękne pragnienie. Słuchaj, wiesz co, widzę, że w naszej małżeńskiej relacji coś zawodzi. Za mało czasu spędzamy ze sobą razem. Chciałbym, żebyśmy zadbali o to, żeby mieć takie jakieś wspólne wyjścia, spacery, rozmowy, bo widzę, że ciągle koncentrujemy się na dzieciach. I to jest coś pięknego, to jest coś pozytywnego. Przybiera to zwykle formę oskarżeń, negatywnych zdań, ale za nimi stoi pozytywne, piękne pragnienie, aby było lepiej. I muszę wam powiedzieć, że kiedy pracuję z małżonkami, wtedy właśnie szukam tych momentów, tych miejsc, tych sytuacji, które mogą im potwierdzić, że za tym wszystkim, za tym całym konfliktem stoi jakieś dobro. Jeśli im się uda to uchwycić, zauważyć, to jest moment przełomowy. Mają znacznie więcej woli szukania zgody i porozumienia. Akceptują to, że małżonek sobie nie może poradzić z pewnymi rzeczami. W kontekście wczorajszego naszego spotkania rozumieją to, że za ich konfliktami może stać ktoś zły, który chce wszystko zniszczyć. Ale tak naprawdę te konflikty są potwierdzeniem tego, że chcą, żeby było lepiej. I na tym się koncentrują. Jak możemy ten mur jeszcze przekraczać? Wyrażać i przyjmować uznanie. Zanim jeszcze o tym powiem, taka jedna rzecz, która mi się przypomniała. Myślę, że warto również ją sobie zapamiętać. Były prowadzone badania niezwykle szeroko zakrojone nad małżeństwem w Stanach Zjednoczonych i tam wywnioskowano następującą rzecz. Mianowicie obserwując wiele setek małżeństw, zauważono, że małżeństwa, które sobie dobrze radzą z konfliktami, u tych małżeństw na jedną negatywną uwagę pada 5 pozytywnych. Na jedną negatywną pada 5 pozytywnych. Natomiast w małżeństwach, które sobie nie radziły z konfliktami, które zmierzały prostą drogą w kierunku jakiejś dysharmonii, jakiegoś rozdarcia, na jedną pozytywną uwagę padało 0,8 negatywnej. Myślę, że warto o tym pamiętać. Poprzedzać negatywne zdania, jakieś uwagi czymś pozytywnym. Jeśli się nauczymy z tego korzystać, okaże się, że małżonkowi znacznie łatwiej jest przyjmować te rzeczy, dostrzegać wśród pewnego dobra również coś, nad czym może więcej pracować. Słuchajcie, a propos wyrażania i przyjmowania uznania, myślę, że to jest tak, że to również bardzo nam pomaga w naszej komunikacji, szczególnie wyrażanie uznania, komplementów, zachwytu nad małżonkiem. Jeśli chodzi o przyjmowanie, zacznę od tego. To jest tak, że bardzo często myślimy sobie, że chrześcijańska pokora polega na tym, żeby nie przyjmować uznania. To nie tak. Chrześcijańska pokora polega na tym, że potrafimy przyjąć uznanie z czyjejś strony. Pycha polega na tym, że szukamy tego uznania. To jest zasadnicza różnica. Musimy się nauczyć przyjmować to uznanie. Ale w małżeństwie zwykle problem stanowi wyrażanie tego uznania. Opowiem wam historię, która świetnie wam pokaże, co chodzi. Otóż kiedyś przyszło do mnie małżeństwo, które, w którym było bardzo dużo różnych napięć, frustracji, zaniepokojenia, co będzie dalej. Ten niepokój towarzyszył mi już od dłuższego czasu. I kiedy rozmawialiśmy, szukałem takiego momentu, od którego mógłbym zacząć tę wspólną drogę uzdrawiania i towarzyszenia w tym uzdrowieniu. I nagle zorientowałem się, że on nie powiedział ani jednej pozytywnej rzeczy o swojej żonie. Wśród tych wielu różnych uwag ona mówiła o tym, że on się stara, że chodzi do pracy, że jest wytrwały w tym. Znajdowała jakieś plusy. Oczywiście minusów było więcej, ale znajdowała plusy. On natomiast nie powiedział ani jednej pozytywnej rzeczy. I wtedy tak mnie tknęło, zrobiłem następującą rzecz, przerwałem ich rozmowę i mówię, słuchajcie, mam takie małe ćwiczonko dla was, a właściwie to dla ciebie. Słuchaj, drogi mężu, czy mógłbyś powtórzyć, powiedzieć swojej żonie takie słowa? Kocham cię, bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. No dobra, myślę, że nie ma problemu, pikuś. No dobrze, to powiedz teraz. Teraz? No tak, no słuchaj, to jest proste zdanie, wiesz, kocham cię, pięknie cię wyglądasz. Powiedz swojej żonie to teraz, tutaj przy mnie, wiesz, co mną się nie przejmuj. Popatrz jej w oczy i po prostu to powiedz. Zapadła taka dość krępująca cisza. Ta cisza, widać, bardzo mu ciążyła, bo w pewnym momencie usłyszeliśmy coś, co brzmiało mniej więcej tak. Kocham cię, rozumiem, że wyglądasz. Dobra, to spróbuj teraz powiedzieć to troszkę głośniej, tak żebyśmy byli w stanie to usłyszeć, wiesz, nie krępuj się, spokojnie. Znowu nie patrząc jej w oczy, spoglądając w dół, powiedział, kocham cię, wyglądasz. Było głośniej, ale nie o to chodziło. No i wtedy, widząc, że ma faktycznie jakieś duże problemy, wskoczyłem mu na jego męską ambicję. Powiedziałem, słuchaj, no bądź facetem, bądź takim, wiesz, zdecydowanym mężczyzną, po prostu powiedz tak głośno, wyraźnie, kocham cię, pięknie dzisiaj wyglądasz. On patrząc na mnie, czując te całe emocje, powiedział, kocham cię, bardzo pięknie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję. A teraz powiedz to swojej żonie. Oczywiście to wszystko się działo w emocjach, w związku z czym oni wtedy nie byli do śmiechu. On wtedy zrozumiał, że właściwie już jest w takim momencie, gdzie ma wóz albo przewóz. I słuchajcie, patrzyłem na tego mężczyznę, cały spięty, taki siedzący jak na szpilkach, spojrzał na swoją żonę, podniósł oczy, spojrzał jej w oczy i nagle widzę, jak całe to napięcie z niego tak opada. Spojrzał na nią i powiedział, naprawdę cię kocham, naprawdę ślicznie dzisiaj wyglądasz. Słuchajcie, jej reakcja. 5 minut później. Słuchajcie, co się okazało? Ona później powiedziała, że od początku małżeństwa nie usłyszała od niego, że ją kocha i że ładnie wygląda. I to mi dało do myślenia. Zacząłem zwracać na to uwagę i faktycznie w tych małżeństwach, w których jest jakaś trudność, jakiś konflikt, bardzo mało pada takich słów uznania, wyrażenia pewnego zachwytu, zwracania uwagi na tę drugą osobę, mówienia jej komplementu. Taka prosta rzecz, ale potrafi przełamać niezwykle wiele lodów. Niezwykle wiele. To dotyczy tak mężczyzn, jak i kobiet. Choć myślę, że szczególnie kobiety potrzebują takiego właśnie potwierdzania. I to jest bardzo ważne. Także zachęcam was do tego, abyście uczyli się wyrażać to uznanie i zwracać na to baczną uwagę. Przejdźmy dalej. Pozytywne narzekanie. Pozytywne narzekanie. To jest taki niezwykły twór, z którego możemy niezwykle wiele pięknych rzeczy wyciągnąć, ale najpierw przyjrzyjmy się znowu murom. Pierwszy mur to zrzucanie odpowiedzialności na drugą osobę. Ty jesteś temu winny. Ja bardzo chcę, żebyśmy jechali gdzieś na wakacje, ale ty ciągle wydajesz pieniądze na jakieś swoje głupoty. W tym tygodniu 3 razy byłaś u fryzjera. W ogóle nie wiem po co. W tym samym mówimy, że to ty jesteś wszystkiemu winny, że to ty jesteś wszystkiemu winna. Obarczamy winą za jakąś trudność, za jakąś niedogodność, za jakiś konflikt, kryzys nawet. Tylko jedną stronę. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Małżeństwo jest sumą starania, dbałości, zaangażowania dwojga, nie jednego. W związku z tym również dwoje ponosi odpowiedzialność za to, jak wygląda relacja. Dwoje, nie jedno. Drugi mur to zajmowanie się wszystkimi problemami naraz. Tak to już jest, że kiedy uda nam się wyłapać taką okazję w ciągu dnia, żeby sobie nawrzucać wszystko, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, to wykorzystujemy tę okazję skwapliwie. W związku z tym żona może powiedzieć, nie wyniosłeś śmieci, nie umyjesz garów, zostawiłeś brudną skarpetkę na podłodze, nie wyprowadziłeś psa, ja musiałam załatwić twoje sprawy i tak dalej, i tak dalej. On może zrobić dokładnie to samo. Na czym polega olbrzymia trudność takiej postawy? Na tym, że małżonkowie mają poczucie, że problemów jest tak wiele, że nie dadzą sobie z nimi rady. Problemy są wszędzie, wokół nich. Jest ich tak wiele, że nie widzą możliwości, żeby sobie z nimi poradzić. Dlatego właśnie, zaraz powiem, jak przekraczać ten mur, należy się koncentrować na konkretnych problemach, po kolei, jeden po drugim, ale nie wszystkimi naraz. Kolejna rzecz to wyciąganie dawnych urazów i w ogóle koncentracja na przeszłości. Tutaj będę chciał wam przytoczyć taką historię pewnej pary, która będzie się przewijała jako jeden z bohaterów tego dzisiejszego spotkania jeszcze kilkakrotnie. Muszę wam powiedzieć, że takim jednym z elementów mojej posługi małżeństwom jest to, że czasami mogę usłyszeć o historiach, których nigdy bym sam nie wymyślił. I są to historie, które przekonują mnie o tym, że małżeństwa mają niesamowitą twórczość, niesamowicie twórczo potrafią się kłócić i sobie dopiekać na tysiące sposobów. Takim przykładem właśnie będzie ta para, ale najpierw powiem, co zrobili na początku, na pierwszym naszym spotkaniu. Umówiliśmy się na spotkanie, przychodzą notesiki w rękach. Sobie myślę, no pięknie, to jest przykładne małżeństwo. Przychodzą, będą notować, zapisywać wszystko, czerpać później z tych notesów. Jak mnie się to podobało. No więc zaprosiłem, żeby sobie usiedli na kanapie. No i siadają, jedno z lewej strony, drugie z prawej strony, metr przestrzeni między nimi. No ja myślę, no, chyba jednak tak wesoło nie jest. No i zaczynamy rozmawiać. Położyli sobie te notesy na stole. Zaczynamy rozmawiać. Powiem ci, mówię, słuchajcie, bo widzę, że przynieśliście takie notesy. O co z tym chodzi? To tutaj na nasze spotkanie? Bardzo fajnie, że o tym pomyślałeś, że to zauważyłeś, bo myśmy sami zapomnieli. Tak, mamy takie notesy. No dobrze, ale co w nich jest zapisane? Słuchajcie, ona podaje mi swój notes, ja go otwieram i widzę. 13 marca, godzina 7 rano, wylał moją kawę. 13 marca, godzina 9.30, nie pożegnał się ze mną i nie przeprosił za wylaną kawę. 13 marca, godzina 19, zmienił mi program, chociaż prosiłam go, żebym chciała sobie obejrzeć go do samego końca. Słuchajcie, jego zeszyt wyglądał dokładnie tak samo. Istny rozkład jazdy. Rozkład jazdy. Dzień, godzina, odjazd. Dzień, godzina, odjazd. No, sobie myślę, dobra. No to Duchu Święty, teraz twoja kolej, bo ja już tu nie mam pomysłu. I wpada mi do głowy taka myśl, którą też chcę wam zaproponować jako pewna wskazówka, jako coś, co możecie zrobić dla swojego małżeństwa. Od tamtego momentu bardzo często małżonkom to polecam i faktycznie niesamowite owoce przynosi. Otóż poprosiłem ich, żeby odwrócili te zeszyty na drugą stronę i zapisali następujące słowa. Kocham cię. Z tym był chwila problem, w końcu to zapisali. Powiedziałem, żeby się nie przejmowali, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Kocham cię, a później drugie zdanie. Bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj. Cała fraza brzmiała, kocham cię, bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj. I poprosiłem ich, żeby mieli takie małe zadanko. Mianowicie, codziennie, mają sobie te zeszyty położyć gdzieś koło łóżka, w jakimś wiadomym dla siebie miejscu, i codziennie mąż ma wpisać jedną rzecz, za którą jest wdzięczny swojej żonie, w jej notesie, i ona dokładnie to samo. Jedną rzecz dziennie, za którą jest wdzięczna mężowi. Widzieliśmy się po 2 tygodniach. Spodziewam się, że tutaj zadziałał taki mechanizm dość ciekawy, mianowicie na pewno zaczęli coś zauważać. No ale jak on wpisze, a ja mu nie wpiszę, to głupio wypadnę. No więc zaczęli te notesy uzupełniać. Słuchajcie, spotykam się z nimi po 2 tygodniach, wchodzą rozradowani, notesy, prawda, tutaj pod pachą, zadowoleni, siadają blisko siebie, widzę, super, zaskoczyło, udało się. I zaczynam z nimi rozmawiać o tym, jak to wyglądało. Otwieram sobie te notesy. Pierwszy dzień po jednym wpisie. Drugi dzień po jednym wpisie. Trzeci dzień ona ma 2 wpisy, a on tylko jeden. No więc trzeciego dnia to mąż ma 3 wpisy, a ona tylko jeden. Włączył się taki element rywalizacji. Ja dostrzegam więcej. Tak czy inaczej, zadziałało to bardzo dobrze. Okazało się, że po tych 2 tygodniach, ja nazwałem to listą błogosławieństw. To ćwiczenie nazwałem listą błogosławieństw. Okazało się, że kiedy zaczęli dostrzegać, koncentrować się i szukać tej jednej dobrej rzeczy, za którą chcą podziękować współmałżonkowi, przestali koncentrować się na tym wszystkim, co ich tak bardzo denerwowało. I to było niesamowite. To było naprawdę niesamowite. Zresztą to był jeden z tych momentów, do którego później wielokrotnie wracaliśmy. To było małżeństwo, z którym bardzo długo pracowałem. To były takie raz góry, raz dołki. Ale w tych momentach dołków wyciągaliśmy te listy błogosławieństw. Często się na niej opieraliśmy i do tego wracaliśmy. Myślę, że bardzo warto zwracać uwagę na to, aby dostrzegać i być wrażliwym na to dobro, które jest nam wyświadczane przez naszego współmałżonka i mu za to podziękować. Nawet w tak prosty sposób, jak zapisanie na kartce, która jest powieszona nad łóżkiem, kilku słów. Spróbujcie sami, zobaczycie, jakie to jest niesamowite. Jak pokonywać te przeszkody, o których przed chwilą była mowa? Po pierwsze, dzielić odpowiedzialność za problem. Tak jak mówiliśmy, małżeństwo jest sumą wysiłku i zaangażowania obojga. Dlatego jeśli małżonek ma pretensje o to, że nigdzie nie pojechali do tej pory na wakacje, ten przykład przed chwilą przytaczałem, to może go sformułować w formie oskarżenia, ale może również mówić, że to twój problem. Ale może to powiedzieć inaczej. Słuchaj, kochanie, wiesz, zawsze nam się tak marzyło jechać nad morze, tak sobie pomyślałem, że może byśmy trochę przeoszczędzili, zrobilibyśmy wspólny budżet. To zupełnie inaczej brzmi niż słowa, których możemy użyć. Przez ciebie nigdzie nie możemy pojechać. To jest wszystko twoja wina. Myślę, że widzimy te różnice. Zresztą dzielenie odpowiedzialności za problem jest cechą niezwykle biblijną. Kiedy sięgniecie do Pisma, zobaczycie, że wielu izraelskich przywódców, mimo tego, że na przykład Nehemiasz, od którego imienia została nazwana księga, myślę, że był to niezwykle Boży człowiek. W pierwszym rozdziale możecie przeczytać jego modlitwę, kiedy on się modli za nas, grzesznych Izraelitów. On mówi o całym Izraelu tak, jakby mówił o sobie. Choć mamy tam napisane, że tak naprawdę on był człowiekiem, który niewiele miał wspólnego z tymi Izraelitami, za których mówił. Dzielenie odpowiedzialności za problem jest niezwykle ważną cechą. Również tak w kontekście biblijnym. Zajmowanie się pojedynczym problemem. O tym już mówiliśmy. Jeżeli skoncentrujemy się na jednym problemie, wtedy możemy się za niego zabrać, nad nim popracować. Nie przytłacza nas cała reszta czekających w kolejce konfliktów, które musimy rozwiązać. Dlatego proponuję małżonkom, abyśmy stworzyli plan pracy. Plan uzdrawiania ich małżeństwa. Jak budować taki plan uzdrawiania małżeństwa? O tym możecie również przeczytać w książce Razem przez życie. Tam jest to również opisane. To jest trochę dłuższy proces, nie będę o tym mówił, jak się to buduje. Ale tak z grubsza polega to na tym, żeby właśnie wyszczególnić pewne problemy i ustalić kolejność, kiedy, którym się zajmujemy i w jaki sposób, ale właśnie bardzo konkretnie, jak to robić. Rozpisać sobie taki plan uzdrowienia małżeństwa. I wreszcie skupianie się na teraźniejszości i przeszłości, a nie życie tym, co było. Kiedy koncentrujemy się na przyszłości, myślimy o tym, jak może być. Kiedy koncentrujemy się na przeszłości, widzimy te wszystkie momenty, w których zwykle dostrzegamy te momenty, w których było źle. To jest doświadczenie, myślę, bardzo wielu małżeństw w jakimś konflikcie, w jakimś kryzysie. Jakie mamy jeszcze mury w tym narzekaniu, pozytywnym narzekaniu? Co nas może oddzielać od siebie? Sarkazm, ironia, która bardzo często wyraża się poprzez nieodpowiedni ton głosu. Ironiczne mówienie, to zwykle dotyczy mężczyzn niestety, potrafią z taką ironią powiedzieć swojej żonie, że gdybyśmy zobaczyli to na papierze, to byśmy powiedzieli, po prostu rozmawiają. Ale on to powie w taki sposób, że ona czuje się bardzo zraniona. Mówienie ironicznie do drugiej osoby to jest wysyłanie jej komunikatu, nie szanuję cię, jesteś głupi. Nie chcę mieć z tym do czynienia. To jest bardzo niebezpieczne. To bardzo rani. Tworzy niezwykłą ranę w sercu. Jeśli chodzi o ton, myślę, że zdajemy sobie sprawę, że możemy tę samą rzecz powiedzieć na bardzo wiele różnych sposobów. I za każdym razem nadawać inne znaczenie temu, co mówimy, tym słowom. Pozwólcie, że przytoczę wam taką anegdotę. Mianowicie pan Zimmerman, niesamowicie obrotny żydowski kupiec, spotyka na ulicy swojego miasta swojego oponenta, swojego największego konkurenta. No i wdają się w jakąś tam dyskusję, obrzucają się pewnymi inwektywami, ale dość kulturalnie. W pewnym momencie pan Zimmerman mówi mu: jesteś pan świnia. No, powiedzieć tak żydowi to naprawdę jest duża obelga. W związku z tym sprawa trafiła do sądu. Oponent wniósł sprawę do sądu, sąd przepytał świadków, bo to się działo w publicznym miejscu, wielu ludzi. No i faktycznie wszyscy złożyli takie świadectwo, no, że faktycznie pan Zimmerman powiedział w ten sposób, obrażając swojego oponenta. No więc sąd wyznaczył jakąś tam karę, ale przede wszystkim zażądał, aby powiedział w publicznym miejscu, w podobnym miejscu, przy podobnej liczbie osób, następujące zdanie. Nie jesteś pan świnia. Żeby odwołał swoje słowa zupełnie. No więc pan Zimmerman, zwana sztuka, zebrała ludzi, więcej niż było przewidziane. Oponent, myślę, że zaczął wietrzyć jakiś podstęp. I kiedy wszyscy się zebrali, pan Zimmerman wstał i powiedział: nie jesteś pan świnia? No właśnie, ton głosu potrafi zmienić niesamowicie wiele, więc zwracajmy uwagę na to, jakiego tonu używamy. Czy jest w nas ironia? Uciekanie przed odpowiedzialnością to jest kolejny problem, z którymi możemy się zetknąć. Uciekanie przed odpowiedzialnością. To nie moja wina, że twoja matka jest taka obrażalska. To nie moja wina. To jest jej problem. Jak sobie musimy z tym radzić? Zrzucamy odpowiedzialność na kogoś innego. Jeszcze raz powtórzę, bo chciałbym, żeby to zapadło nam mocno w serca. Ponosimy oboje odpowiedzialność za nasze małżeństwo. Jak przekraczać te mury? Po pierwsze, zrozumieć uczucia partnera. A zatem pytać go o to, jak się czuje, nazywać te jego uczucia, odnosić je do swoich własnych. Jeżeli nie wiesz, jak twoja żona się czuje, nie udawaj, że wiesz. Po prostu powiedz: słuchaj, wiesz co, nie wiem, jak w tej chwili możesz się czuć, ale widzę, że coś ci leży na sercu. To znacznie lepiej niż wmawiać jej, że jest jej przykro i smutno, albo że ma chandrę. Myślę, że to jest jedna sprawa. Druga rzecz, przyjmować odpowiedzialność za swoje zachowania. Na przykład, masz rację, nie powinienem być taki opryskliwy w stosunku do twojej mamy. Zamiast mówić, że twoja matka jest obrażalska. Przyjąć na siebie odpowiedzialność. To jest ciekawe, kiedy pracuję z małżonkami, widzę taki mechanizm, że jeżeli któryś z nich potrafi przyjąć na siebie odpowiedzialność za swoje błędy, drugi robi dokładnie to samo. Dopóki oboje upierają się, że to właściwie nie moja wina, ja nie muszę przepraszać, niech on to zrobi pierwszy. To jest taka sytuacja patowa, w której oni mogą trwać bardzo długo. Ale jeśli jeden z małżonków przyjdzie i powie: wiesz co, no masz rację, chyba faktycznie tutaj przesadziłem, bardzo cię przepraszam. Nagle się okazuje, że druga osoba jest w stanie powiedzieć: no w sumie to ja też powiedziałem ci to w taki sposób, że miałeś prawo się zachować tak, zareagować w taki sposób. To jest niesamowity mechanizm. Jeżeli wyciągamy rękę na zgodę jako pierwsi, ten drugi małżonek zwykle podaje rękę. Ale kiedy z nas każdy trzyma w kieszeni, no to możemy tylko marzyć o pogodzeniu. Zawsze powtarzam takie zdanie, jeśli tylko mogę, że nie jest ważne, kto ma rację. Ważne jest to, kto pierwszy wyciągnie rękę na zgodę. Z punktu widzenia trwania naszego małżeństwa, naszej relacji, tych marzeń, tych pragnień, które w nas są, całego życia, które nas czeka razem, jakie znaczenie ma, kto miał rację? Ważne jest to, że jesteśmy razem, że potrafimy się pogodzić. Teraz chciałbym wam pokazać jeszcze, zadać wam takie pytanie i spróbuję wam pokazać takie dwie skrajności, w które możemy wpaść, a my zwykle znajdujemy się tak pomiędzy nimi, czasem bliżej jednej, czasem bliżej drugiej. Mianowicie, jaki jest nasz typ rozwiązywania konfliktów? Jaki jest nasz sposób na rozwiązywanie konfliktów? To będą takie dwie skrajności. Chciałem, żeby brzmiały dość zabawnie, żebyście mogli sobie je zapamiętać. Otóż pierwsza skrajność to są mimy. Mimy. Milczę i manifestuję. To jest postawa tych małżonków, którzy kiedy się pokłócą, nie odzywają się do ciebie. Każdy z nich jest przekonany święcie swojej racji. Nie dyskutuje z tą drugą stroną, bo i po co? Jak chce, to przyjdzie. Problemy gdzieś tam zastygają, w końcu zapominają, przynajmniej w swoich głowach, bo w sercach to tkwi. I tak mijają lata, kilka lat, kilkanaście. Czasem to eksploduje i to wtedy jest dla nich bardzo bolesne, ponieważ nigdy nie mieli między sobą konfrontacji, więc nie potrafią sobie poradzić z żadnym problemem później. Ponieważ nigdy się tego nie nauczyli, nie mieli jak, nie mieli kiedy. Ale bardzo często jest tak, że to małżeństwo sobie tak cichutko sobie żyje do samego końca, nie odzywają się do siebie, żyją razem w jednym domu, niby wszystko idealnie i pięknie, ale nie ma więzi. Nie ma tej więzi. To są właśnie te momenty, kiedy mamy ciche dni. Ciche dni. Jest taki dowcip o cichych dniach, mianowicie mąż pokłócił się z żoną, no i mają ciche dni. No i wieczorem mąż, ponieważ przyrzekł sobie, że się nie odezwie do swojej żony, pisze jej kartkę. Stara, obudź mnie o 7. No i kładzie jej na poduszce. Następnego dnia rano budzi się, otwiera oczy, patrzy, 8 godzina, spóźniony do pracy. Cały zdenerwowany, przeciera oczy, patrzy na stolik, który jest koło łóżka i widzi kartkę. Stary, wstawaj, już 7. Tak. Niebezpieczeństwo cichych dni jest naprawdę wielkie. Wskazówka dla tych małżeństw, które by się opowiedziały, że są bardziej po stronie mimów. Spróbujcie się przełamać, spróbujcie podjąć rozmowę. Może nie w chwili kłótni, kiedy jest jakieś napięcie, ale właśnie wtedy, kiedy jest spokojnie, kiedy nie ma konfliktu. Porozmawiajcie o tym, czy to jest dobry sposób, czy to wam służy, czy to buduje waszą więź. Kiedy zakopujecie swoje problemy, licząc na to, że one nigdy się nie odezwą. Druga postawa, nazwałem ją rrr. Wrzeszczę, rozwalam, rozbijam. To jest charakterystyka tych wszystkich małżeństw, które podczas konfliktu, może inaczej, po każdej kłótni muszą kupić nową zastawę. To są te małżeństwa, które bardzo energicznie podchodzą do konfliktu. Kiedy konflikt eskaluje, angażują się w to całym sercem, całym sobą. I tutaj sytuacja jest następująca. Z jednej strony możemy zdiagnozować problem. Możemy zobaczyć, gdzie on jest, ponieważ widać go jak na dłoni. U mimów tego już tak łatwo nie zobaczymy. Ale z drugiej strony te napięcia, które są między tymi małżonkami, bardzo często sprawiają im trudność w tym, żeby się pogodzić. Ponieważ to wyrywa pewną ranę w sercu. Jeżeli nie są w stanie po takiej kłótni, bardzo dynamicznej, pogodzić się, bardzo często przy takiej kłótni padają również wyzwiska, zdania, których normalnie nigdy byśmy nie powiedzieli w innym stanie, trzeźwi emocjonalnie. Więc to jest taka druga skrajność. I część małżeństw widziałaby się może tutaj, może część pośrodku. Tutaj przy tych wrócę znowu do historii tego małżeństwa, które przyszło z tym rozkładem jazdy. Oni właśnie pokazali mi, że ludzka zdolność kombinowania jest niezwykła. To jest to małżeństwo, które właśnie kłóciło się niezwykle dynamicznie. Generalnie rzecz biorąc, oni mówili, że ilekroć jadą autem, tylekroć się kłócą. Kłótnie trwały w zależności od długości przejazdu. Niezwykle dynamiczna para. To jest ta para, o której również wczoraj wspominałem przy okazji parkowania samochodu w miejscu, gdzie parkować nie wolno. Słuchajcie, oni kiedyś się kłócili, jadąc do jej rodziców. Ona mieszkała w Gdyni, on w Krakowie. I słuchajcie, gdzieś w okolicach Łodzi, w trakcie kłótni, długa podróż, więc kłótnia też długa, eskalowała już w niesamowitą stronę. I w pewnym momencie on mówi, jak zaraz nie przestaniesz, to ja cię wysadzę na środku skrzyżowania. Nie przestała. W związku z tym on się zatrzymał, otworzył jej drzwi i kazał jej wysiąść. Więc ona oczywiście w swoim uporze wysiadła, a on pojechał. Oczywiście, kiedy mi to opowiadali, ja z pewnym uśmiechem starałem się go chować, słuchałem, ale to też pokazuje dramat wielu małżeństw, które w tak niekontrolowany sposób potrafią wyrażać swoje emocje. To jest to małżeństwo, które w pewnym kiedyś przyszło do mnie i widzę, że siadają to tak z trudem. Ja się zastanawiam, co się stało. Okazało się, że poprzedniego wieczoru mieli taką pewną cichą wojnę. Mianowicie, kiedy pokłócili się i on chciał usiąść przy stole, ona mu odsunęła krzesło. Więc on klapnął na ziemię. Więc on zrobił jej dokładnie to samo pół godziny później. Oboje nie mogli usiedzieć, no ale cóż, takie mieli sposoby. Pokazuję wam to, żebyście zobaczyli, do jakiego momentu możemy się zbliżyć. Jeśli nie dbamy o to, jeśli nie mamy refleksji w sobie, głębokiej refleksji nie prowadzimy nad naszym małżeństwem, nad naszym życiem. To bywa bardzo, bardzo niebezpieczne. I teraz ta postawa, która jest taka po środku, nazwałem ją OK, czyli oczywiście kocham. Tutaj odnoszę się do tego, co już padało kilkakrotnie w różnej formie, w różnych zdaniach, Ale wszystko sprowadza się do jednego, bo z tego jednego wyrasta całe małżeństwo. Miłości. Jeżeli małżonkowie stawiają miłość na pierwszym miejscu, to nawet w sytuacji kłótni oni będą szukali tej zgody. Myśląc o tym, że przecież całe życie przed nimi, że są małżeństwem ze względu na miłość. To bardzo ważne, żebyśmy szukali tego fundamentu. Wczoraj mówiliśmy o tym, dzisiejsza Ewangelia była o tym, że mamy budować na skalę, na tej skale. Bóg jest miłością. Właśnie na miłości musimy budować nasze małżeństwo. Na samym końcu chciałbym, pod koniec właściwie, spoglądam na zegarek, obiecałem sobie, że dzisiaj będzie ciut krócej. Często zadawane mi jest następujące pytanie, które myślę, że dotyczy bardzo, bardzo wielu małżeństw i pewnego konfliktu między żoną a mężem. Argumenty czy uczucia? W którym momencie argumenty przestają mieć znaczenie, a mamy się skoncentrować na uczuciach? Bo zwykle kobiety już chcą się skupiać na pewnych uczuciach, na tym, że jest im przykro, że czują się zranione, a mężczyzna cały czas wylicza argumenty. No właśnie. Na to pytanie daje nam odpowiedź pewien fragment z Pisma Świętego. Zanim go przytoczę, najpierw inny, który jest często przez mężczyzn przytaczany. Bardzo wielu mężczyzn zna go na pamięć. Czasem to jest jedyny fragment, jaki znają z całego Pisma Świętego na pamięć. Mianowicie, żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Tak, panowie? O każdej porze dnia i noc. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. To jest nasza życiowa dewiza. Mam pytanko. Jakie jest kolejne zdanie? To jest list do Kolosan 3,18. Jaki jest kolejny wers? 3,19. No dobrze, mamy pierwszą połowę. Właśnie. Cieszę się bardzo, że pan to powiedział. Zwykle to nie pada. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Nie róbcie im przykrości. Myślę, że to jest odpowiedź. Myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Argumenty czy uczucia? W sytuacji, w której argumenty ranią uczucia, musimy je odstawić na bok i skupić się na jej uczuciach, drodzy panowie. To jest ten moment, w którym musimy dać jej poczucie bezpieczeństwa. Musimy dostrzec, że właśnie ją ranimy, że do niej nie trafiają żadne argumenty, bo ona się czuje zraniona, a ty ją jeszcze bardziej wgniatasz w ziemię swoimi argumentami. Zwykle to jest ten moment, w którym niesamowicie zyskuję u wszystkich pań. Zdaję sobie sprawę. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zwracali uwagę na to, czy nie sprawiliśmy jej przykrości. Jeśli tak, zatrzymaj się, odłóż argumenty. Jeśli trzeba, wróć do nich, ale później, nie w tym momencie. Skup się na jej uczuciach. I tutaj chciałbym wspomnieć o takiej jednej rzeczy, która jest znowu bardzo prosta i znowu jej brakuje. Okaż jej fizyczną bliskość. Właśnie to jest ten moment, w którym nie wystarczy mówić, no ale nie martw się, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Podejdź, przytul ją. Weź ją pod swoje ramiona. Ucałuj. Takie proste rzeczy, o których bardzo wiele małżeństw z czasem zapomina. To zapomnienie staje się ich nawykiem i zupełnie wchodzi w ich małżeński rytm, w ich małżeńskie życie. Niewiele małżeństw z tych, którymi pracuję, potrafi w trakcie kłótni przeprosić się, położyć sobie rękę na ręce, ucałować się. To jest bardzo trudne. Zdaję sobie sprawę. Ale znowu odnoszę się do tej wysokiej poprzeczki, którą sobie stawiamy. Do tych wymagań. Do tej walki duchowej, którą toczymy, aby było ciągle lepiej. Nawet jeśli jest dobrze, może być lepiej. Zwracajmy na to uwagę. I słuchajcie, to wszystko, o czym mówiłem, pozytywne narzekanie, krytykowanie, słuchanie, przyjmowanie czyjejś perspektywy, w tych wielu różnych odsłonach składa się na ten dobry start. Czyli dobre rozpoczęcie rozmowy. Wracam do tych trzech pierwszych minut. Jeśli nie będziesz oskarżać, będziesz mówić o swoich uczuciach, o tym, jak ty to widzisz, bez atakowania współmałżonka, dając mu możliwość wyjścia, wypowiedzenia się, robisz to z szacunkiem, bez ironii, w otwarty sposób, zakładasz, że miał dobre intencje, to wszystko sprawia, że ta rozmowa pójdzie w dobrym kierunku. Nawet jeśli masz dobre intencje, bardzo często przyjmujemy taką postawę, w której właśnie atakujemy. Jeśli nauczymy się tego nie robić, każda rozmowa może się kończyć zupełnie inaczej. Ale jest też ta druga koncepcja dobrego stopu. Dobry stop. Na czym polega ten dobry stop? Otóż to jest koncepcja, do której również Was zachęcam. Chciałbym, żeby każdy z Was, każde małżeństwo, które tu jest, spróbowało sobie opracować, przemyśleć, omówić swój własny dobry stop. Na czym on polega? Polega na tym, że w trakcie kłótni małżonkowie, jeden z małżonków mówi, dostrzegając, że przekraczają tę cienką granicę pomiędzy miłością a złośliwością, pomiędzy konstruktywną kłótnią a tą, która zaraz będzie niszczyć. I mówi na przykład takie słowa. Kochanie, bardzo się przepraszam, ale po prostu widzę, że nasza rozmowa zmierza w zupełnie złym kierunku. Boję się, że zaraz padną słowa, które nie powinny paść, których będziemy bardzo żałować, które nas bardzo zranią. Dlatego myślę, że dobrze będzie, jeśli w tym momencie zatrzymamy tę rozmowę i wrócimy do niej dziś wieczorem. Ja będę miał czas, żeby przemyśleć, co chciałaś mi powiedzieć. Ty będziesz mogła się zastanowić nad moim stanowiskiem, ale po prostu muszę ochłonąć, bo boję się, że coś z tego złego zaraz wyniknie. To oczywiście wymaga niesamowitej odwagi. Wymaga ustalenia w małżeństwie, że coś takiego może zaistnieć. Bo to może być odebrane oczywiście jako chęć ucieczki. Dlatego tak ważne jest powiedzenie od razu, kiedy wracamy do rozmowy. To jest taka najbardziej podstawowa i niesamowicie skuteczna forma dobrego stopu. Zatrzymania kłótni w taki sposób. Zachęcam Was do tego, żebyście o tym pomyśleli i wprowadzili w swoje życie. Można oczywiście inaczej. Zachęcam Was do tego, żebyście twórczo podeszli do tematu i starali się znaleźć takie nowe sposoby, jak przerwać trudną sytuację, jak złamać ten jakiś impas, który tam może być między Wami, jakiś konflikt, i żeby w jednym momencie go obrócić o 180 stopni i zobaczyć go z innej perspektywy. Opowiem Wam o takim wydarzeniu w naszym małżeńskim życiu. Myślę, że moja żona nie będzie mieć mi za złe. Mianowicie wtedy jeszcze mieszkaliśmy poza Krakowem i ja sobie opracowałem taki dobry stop, który oczywiście chciałem przetestować. No więc, no nie powiem, jakoś tak specjalnie nie szukałem okazji, żeby się pokłócić, ale jak się nadarzyła, to skwapliwie chciałem ją wykorzystać jednak. No i słuchajcie, w pewnym momencie kłótni przypomniałem sobie o tym dobrym stopie, że miałem go zastosować. Jest. Zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej i nigdy później nie zrobiłem. Mianowicie odwróciłem się na pięcie, wyszedłem z pokoju i trzasnąłem drzwiami. Nie wiem, jakie było oblicze mojej żony, ale myślę, że nie chciałbym go widzieć wtedy. Ja miałem w tym plan. Poszedłem do pokoju. W szafie na dole miałem takie pudło zamaskowane. I tam miałem wszystko przygotowane do mojego dobrego stopu. Tam były różne dziwaczne ciuchy z Ciucholandu, jakieś kowbojskie spodnie, jakaś koszula hawajska, jakieś takie rondo meksykańskie, elvisowskie okulary. Generalnie rzecz biorąc, najdziwniejsze rzeczy, jakie można tylko znaleźć. Przebrałem się w to bardzo szybko, otworzyłem okno, to było na parterze, wyskoczyłem przez to okno na ziemię, zerwałem kilka kwiatów z ogródka, za to jeszcze później musiałem się tłumaczyć, ale to jest mniej istotne wtedy. Wtedy o tym nie myślałem. I słuchajcie, z tymi kwiatami, w tym nieco głupawym bądź stroju, stoję przed drzwiami i dzwonek. Muszę Wam powiedzieć, jak niezwykłą radość sprawiło mi ten głos mojej żony, który słyszę przez otwarte okno. Misiek, otwórz drzwi! No, jak sami sobie wyobrażacie, byłoby to niezwykle trudne dla mnie otworzyć sobie samemu drzwi. W związku z tym musiałem poczekać. Po chwili słyszę ten dźwięk. Ciężkie kroki po schodach. Mówiąc faktycznie za chwilę chrzęszczenie klucza w zamku, zamaszyście moja żona otwiera drzwi, nie widzi tam mnie z tym kwiatem, stojący tak. No i ja wtedy miałem przygotowany oczywiście tekst. Witaj, mademoiselle. Tak sobie tu przechodziłem i usłyszałem kłótnia. O lala, jaka to była kłótnia. O lala. Nie wiem, co to był za imbecyl. Zupełnie. Ale chciałbym mademoiselle zabrać na romantyczną kolację dziś wieczór. Jak sobie sami możecie wyobrazić, wszelkie napięcie prysło w jednym momencie. Zachęcam Was do tego, żebyście szukali takich różnych sposobów na robienie dobrego stopu. Żeby może jeszcze tak z takim miłym akcencie zakończyć to dzisiejsze spotkanie z mojej strony, nawiążę do tego małżeństwa, które się wysadzało na skrzyżowaniu. Otóż ja opowiedziałem mu o tym moim sposobie, zachęcając go do tego, żeby wypróbował coś podobnego. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, u nich były takie góry i dołki, góry i dołki. To był akurat moment, kiedy byli w dużym dołku. Do tego stopnia, że ona powiedziała, że już nie chce żadnej pomocy, ona już w ogóle się do niego nie będzie odzywać. To był też taki moment, w którym ona powiedziała, że zamierza się od niego wyprowadzić na jakiś czas, musi sobie wszystko przemyśleć w spokoju, bez niego. No i on wtedy sobie przypomniał właśnie o tym dobrym stopie i przygotował swój dobry stop. To było tak, że ona pracowała w korporacji. No wiecie, wszyscy te same spódniczki, te same żakieciki, wszyscy ubrani tak samo, bardzo elegancko. Ponieważ ona nie miała innej możliwości, w związku z tym on zawsze po nią wieczorem podjeżdżał samochodem i zabierał spod pracy do domu. No więc on postanowił to wykorzystać. Miał kilka swoich pomysłów, skonsultował je też ze mną, wymyśliliśmy jeszcze parę innych. Ostatecznie przybrały one następującą formę. Otóż do samochodu na jej miejscu rozsypał płatki róż. Kupił tych róż bardzo wiele, wydłubał te wszystkie płatki, rozłożył w całym samochodzie na jej miejscu. Trochę ich zostało w siateczce, później rozłożył je też na masce, kiedy już zaparkował przed jej pracą. Przygotował piękny list w formie wiersza, tak twierdził. Piękny list, taki z serca pisany, na pięknym papierze, w kopercie, na tym siedzeniu położył. I to miała być ta forma jego przeproszenia, takiego zupełnie innego, jakiego się na pewno nie spodziewała. Ale gdzieś tam w głowie zaświtało ten pomysł z przebieraniem. No więc słuchajcie, to było tak, że ponieważ ona kończyła pracę wieczorem, a pracowała niedaleko od miejsca, gdzie my mieszkamy, już tutaj w Krakowie, w związku z tym postanowił przyjechać do mnie, żeby jeszcze parę szczegółów dopytać. No i słuchajcie, wchodzi, otwiera mu drzwi, patrzę. Co to za gość? Otóż on wziął wszystkie swoje stare ciuchy. Wyglądał jak bezdomny, jak kloszard. Czapka krzywo ubrana, obdarte spodnie, koszula gdzieś tam na wierzch wywleczona, prawda? Słuchajcie, no niesamowicie się gdzieś tam usmarował. Po chwili zobaczyłem w nim jego. No i chwilę pogadaliśmy, życzyłem mu szczęścia, pojechał do swojej żony. Słuchajcie, jest taka sytuacja, o której opowiadam następnego dnia, mianowicie podjeżdża tym samochodem, prawda, rozsypuje te płatki róż jeszcze na masce samochodu i siedzi, prawda, stoi oparty o ten samochód. No i wychodzi żona z koleżankami z pracy, prawda, sobie tam rozmawiają, gadają sobie. No i w pewnym momencie ta żona dostrzega samochód. Facet nie ten, ale samochód się zgadza. Ściągnął czapkę, bo zobaczył jej konsternację i ona wtedy zobaczyła w tym bezdomnym swojego męża. No więc pobiegła do niego, rzuciła mu się na szyję. On pokazał jej to miejsce, otworzył drzwi, prawda, zaprosił do środka, tamten list. Ogólnie rzecz biorąc, to było dla niej niesamowicie szokujące. Tak naprawdę najważniejszy był ten list i te płatki róż. Natomiast z tym strojem wiąże się dalsza część tej opowieści, mianowicie, słuchajcie, nie wyobraźcie sobie, jakie ona miała później problemy w pracy, tłumacząc sąsiadkom, że nie umawia się z bezdomnym. Naprawdę. No bo one już męża nie dostrzegły w tym mężczyźnie. Słuchajcie, zachęcam was do tego, żebyśmy pamiętali. Jeśli będziemy potrafili korzystać z narzędzi, będziemy zwyciężali w codzienności. Chciałbym, żeby wam na sam koniec, ponieważ to jest moje ostatnie spotkanie z wami, jutro tę część konferencji, nauki będą prowadziły panie ze wspólnoty Sychar. Z taką myślą chciałbym was zostawić. Ponieważ zaczęliśmy mówić o walce duchowej, a teraz mówiliśmy o takich zupełnie codziennych, małżeńskich rzeczach. Ale chciałbym, żeby wam towarzyszyła myśl świętego Augustyna. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Życzę wam tego, żebyście zawsze walczyli i dzięki temu też zawsze, zawsze zwyciężali. Słuchajcie, jeszcze kilka takich ogłoszeń duszpasterskich. Pierwsza rzecz jest taka. Zachęcam was do tego, żebyście jeszcze, jeśli macie takie życzenia, obejrzeli sobie książki, przejrzeli je. Zwłaszcza Razem przez życie, gdzie bardzo wiele rzeczy zobaczycie z tych, o których tu mówiliśmy, ale również znacznie więcej. Jak je wcielać w swoje życie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przy wyjściu będzie stał mój przyjaciel, który będzie wam rozdawał takie kartki, takie ulotki, na których znajdziecie informacje o tym, czym zajmuje się nasza fundacja, żebyście też wiedzieli. Tam również, jeżeli będziecie mieć takie życzenie, będziecie mogli też wspierać nas w tym naszym działaniu. Mamy świadomość, że misja kończy się tam, gdzie kończą się fundusze. A odwagi, by was o to prosić, dodaje mi fakt, że pioniersko zajmujemy się tymi sprawami. Robimy to z pasji i z powołania. Jeśli będziecie mieć takie życzenie, to Was do tego zachęcam i bardzo serdecznie dziękuję. Również, ponieważ padło wczoraj takie pytanie, te rekolekcje są nagrywane, więc jeszcze ustalimy tutaj z Ojcem, w jaki sposób będzie można mieć do nich dostęp, ale taki dostęp będzie. Czy to przez strony internetowe, czy na płytach, jeszcze rozważamy, jak najlepiej byłoby to rozegrać. Także taka możliwość będzie. I jeszcze ostatnia rzecz, ponieważ też wczoraj wiele osób pytało, moją żonę, część mnie. Jeżeli ktoś z Was chciałby jeszcze się spotkać, porozmawiać, to oczywiście jest taka możliwość. Moja żona też będzie miała tam wizytówki, gdzie będą namiary, pod którymi można się z nami kontaktować, więc też Was do tego zachęcam i zapraszam. A jutro część, którą będzie prowadziła wspólnota Sychar, która opowie Wam o swoim doświadczeniu walki, która opowie Wam o swoje świadectwo o tym, jak walczyli i o swojej wierze w zwycięstwo. Myślę, że to będzie też bardzo niezwykły dzień. A jednocześnie jutro będziemy kończyli te rekolekcje. Bardzo Wam ze swojej strony dziękuję. Myślę, że znowu zakończymy modlitwą.
Zanim modlitwa, to jeszcze zechciejmy wyrazić, może spontanicznie, jak potrafimy, podziękowanie Panu Michałowi. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to wszystko, co było wczoraj, co było dzisiaj, za Twoje serce, za Twoje chęć podzielenia się z nami doświadczeniem, wiedzą, swoim własnym życiem, także swoją pracą, bo często właśnie pokazywałeś na podstawie swojej własnej pracy, jak kontakt z konkretnym człowiekiem, jak też Ciebie, jak Was ubogaca. Bardzo dziękuję też pani Uli, żonie, miałem okazję też się poznać, za to, co razem tworzycie. Odnośnie tych materiałów, które są tutaj nagrywane, myślę, że już jutro będę mógł coś więcej powiedzieć konkretnego, gdzie i kiedy będą do nabycia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście będzie taka możliwość. No powiem, że byłoby bardzo miło jeszcze się spotykać, także zapraszamy i myślę, że coś wspólnego może będziemy tworzyć dalej. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i Bóg zapłać. Wam, kochani, również dziękuję też i za dzisiejsze przybycie, za to wasze wsłuchiwanie się. No i także myślę, że to też jest wyrazem tego, że jest w was troska o miłość, o tę miłość, którą tworzycie, czy którą zamierzacie tworzyć, czy którą już żeście rozpoczęli. Niech ona tak dalej, ta wasza troska i wasza walka o dobrą, prawdziwą miłość dalej w was wzrasta. A prośmy Chrystusa na koniec dzisiejszego dnia, by to nadal On był tym naszym wzorem, jak kochać męża, jak kochać żonę, jak kochać drugiego człowieka, który jest obok mnie, jak przyjmować też te różne trudności, które również dziś spotykamy na naszej drodze. Właśnie Jezus na krzyżu, ten, który tak szeroko otwiera swoje ramiona, czyni to po to, żeby nikt z nas, jak tutaj jest, żeby się nie czuł sam, nie czuł, że jest pominięty, że jest opuszczony przez Jego miłość. Prośmy Go o to, odmawiając może właśnie tę modlitwę, którą On sam uczył i zachęcał nas, byśmy ją często powtarzali. Ojcze nasz,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Pan z wami. Noc spokojną. Jutro także dobry, szczęśliwy dzień. I wiele łaski od tego, który sam może wszystko. Może to, o co my już nawet nie zawsze ośmielamy się go prosić. Niech wam da Bóg Wszechmogący.
Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa. I jutro wróćcie.